Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Stare Miasto, Szczecin. Wczesny ranek 7 grudnia 1967 roku. Ostatnie płatki śniegu delikatnie opadły na przednią szybę Warszawy, by po chwili zniknąć brutalnie zerwane przez wycieraczki. Szczecińska zima, pomyślał. Jechał powoli. Nie śpieszyło mu się. Dyżur zaczynał o 7. Spojrzał na zegarek. Mała kreska minęła 6, a duża zatrzymała się dokładnie na 25 minucie. Miał jeszcze ponad pół godziny, by dostać się do bazy. Minął budynek redakcji Kuriera Szczecińskiego i zatrzymał się tuż przy Bramie Królewskiej. Przed nim przetoczył się tramwaj. 6. Czerwony wagon ciągnął za sobą jeszcze 2 przedwojenne pulmany w kolorze kości słoniowej. W podświetlonej kabinie motorniczego zauważył, że za sterami trójskładu siedzi dziewczyna. Na oko 30-paroletnia. Na głowie miała charakterystyczny beret. Nie rozglądała się. Jej wielkie czarne oczy wpatrywały się w jeden punkt przed sobą. Zazwyczaj motorniczy kiwają do taksówkarzy stojących na skrzyżowaniu Hołdu Pruskiego i Placu Żołnierza. Tym razem było inaczej. Ranna zmiana, pomyślał. 3 wagony nabite stoczniowcami z Warskiego i Gryfi. Niektórzy wisieli jak kiście winogron na poręczach w otwartych drzwiach, stojąc tylko na stopniach. Młodzi junacy, pomyślał. Tramwaj przetoczył się przed jego maską i zniknął za Bramą Królewską. Karol włączył lewy migacz i ruszył w kierunku ulicy Wyszaka. Warszawa sunęła teraz równolegle do tramwaju. Minęli po prawej stronie Kościół Świętych Piotra i Pawła i zbliżyli się niemal równocześnie do stromego zjazdu. Karol spojrzał w lewo. W tej samej chwili kabina motorniczego rozświetliła się jak pochodnia w ciemności. Kierowca dostrzegł czerwone i pomarańczowe iskry wydobywające się z metalowego urządzenia przypominającego przekładnię, nad którym próbowała zapanować motornicza. Spojrzał w jej bladą i przerażoną twarz. Skład nabierał coraz większej prędkości i z ogromną szybkością zbliżał się do ostrego zakrętu. W 2 tylnych wagonach słyszał przeraźliwy zgrzyt hamulców. Jednak tramwaj nie tylko nie zwolnił, ale zaczął chwiać się w obie strony. Smród spalenizny wypełnił kabinę. Pasażerowie zorientowali się, że z tramwajem dzieje się coś niedobrego. Stojący na stopniach zaczęli w panice zeskakiwać na ulicę. W wagonie zapanował chaos. Karol wcisnął hamulec. Zarzuciło Warszawę. W tej samej chwili tramwaj z hukiem wypadł z szyn. Pierwszy wagon wyrzuciło z taką siłą, że przez chwilę unosił się w powietrzu, po czym uderzył prawą burtą o ziemię i poszorował bokiem po kostce brukowej. Z przeraźliwym dźwiękiem przetoczył się przez szeroki chodnik i zatrzymał na skwerze. W tym samym czasie drugi wagon uderzył z potężną siłą w słup trakcyjny, łamiąc się na pół i staczając w dół ulicy. Karol zobaczył, jak trzeci wagon zachwiał się i przechylił. Krzyk przerażonych ucichł, gdy wagon szczęśliwie zatrzymał się pośrodku ulicy. Zapanowała cisza. Jakby jakaś siła wyższa, która przygotowała i zrealizowała to precyzyjne przedstawienie, czekała teraz na reakcję widowni, na aplauz. Wokół było jednak pusto i cicho. Nawet wrony i mewy, które o tej porze ściskają się, siedząc jedna obok drugiej na przewodach trakcyjnych, w milczeniu przyglądały się przedstawieniu. Po chwili z pierwszego wagonu, który najbardziej ucierpiał w katastrofie, zaczęły dochodzić jęki ofiar. Karol otworzył drżącą dłonią drzwi Warszawy. Stanął i przez chwilę wpatrywał się przed siebie. Dopiero ciche wołanie o pomoc, dobywające się spod wagonu leżącego na trawie, podziałało jak lodowaty prysznic. Podbiegł do bagażnika i chwycił apteczkę. Już miał biec w kierunku rzeki, ale cofnął się do kabiny i wyciągnął spod kanapy długi metalowy klucz do opon. Nie wiedział, dlaczego to robi, ale intuicja mu podpowiadała, że może się przydać. Odruchowo podniósł kołnierz kurtki. Śnieg zamienił się w zacinający lodowaty deszcz. Ruszył w stronę skweru, na którym leżał wagon. Kątem oka zauważył, że z drugiego i trzeciego wagonu wychodzą ludzie. Niektórzy o własnych siłach, innym pomagali pasażerowie, którym nic się nie stało. Rozbity skład leżał wzdłuż chodnika. W ciemności trudno było dostrzec, ilu ludzi wciąż przebywa w przewróconym wagonie i w jakim są stanie. Od strony baszty panieńskiej zaczęli biec ludzie. Pomocy, tutaj! Krzyknął w stronę nadbiegających. W kabinie rozległ się cichy jęk. Karol podniósł się i skierował do wraku. Chwycił oburącz próg i podciągnął się. Po chwili był już na prawym boku wagonu. W kabinie motorniczego leżały dwie kobiety. Karol położył się na burcie wagonu i chwycił jedną z kobiet za ręce. Silnym pociągnięciem poderwał ją do góry i z trudem przekazał stojącym na dole z wyciągniętymi rękoma chłopcom. Przyjrzał im się. Mieli po kilkanaście lat. Pewnie ze szkoły morskiej, przeszło mu przez myśl. Chłopcy z trudem chwycili kobietę i położyli ją na ziemi. Tam są opatrunki. Karol wskazał na trawnik, gdzie leżała apteczka. Odwrócił się i podczołgał do otworu, w którym wcześniej znajdowały się drzwi do wagonu. Deszcz, zmieszany z płatkami śniegu, padał coraz obficiej, pokrywając burtę tramwaju cienką warstwą zmarzliny. Spojrzał w dół. Było ciemno. Dostrzegł jednak, że w miejscu, gdzie znajdował się kokpit, leżała kobieta. Właściwie wisiała bezwładnie na nastawnicy. Rozpoznał ją po berecie, który teraz zsunął się jej na twarz. Ta sama dziewczyna jeszcze kilka minut wcześniej robiła wszystko, co było w jej mocy, by zatrzymać pędzący skład. Teraz nie dawała znaku życia. Karol zeskoczył na dół. Delikatnie uniósł jej beret. Miała zamknięte oczy. Przyłożył jej dłoń do szyi. Poczuł tętno. Halo, proszę pani! Karol pochylił się nad motorniczą. Proszę się ocknąć! Dziewczyna powoli uniosła powieki. Ujrzała przed sobą pulchną twarz taksówkarza, który coś do niej szeptał. Gdzie ja jestem? Co się stało? Odwróciła głowę. Co się stało z pasażerami? Spokojnie. Nic pani nie jest? Nie jest pani ranna? Jak ma pani na imię?
Ja? Krysia.
Motornicza spojrzała do tyłu. Próbowała wzrokiem przebić ciemność, z której dochodziły jęki rannych i wołanie o pomoc.
Jezu, co ja zrobiłam?
Niech pani nas złapie, wyciągniemy panią. Krysia uniosła ręce. Karol lekko ją podniósł, a mężczyźni znajdujący się na burcie wagonu podciągnęli do góry, po czym delikatnie położyli na trawniku. Ona jednak wstała, zrobiła kilka kroków i stanęła przed rozbitym przodem wagonu. Spojrzała przed siebie. Powoli ściągnęła z głowy beret i podeszła do wraku. Pojazd był pokiereszowany. Czerwony lakier zamienił się w brunatno-krwisty. Gdzieś na wysokości Bramy Królewskiej ciemność przebijały pulsujące niebieskie światła. Od strony wałów Chrobrego nadjeżdżało coraz więcej taksówek i wozów milicyjnych. Komandorską wjechały dwie sekcje straży pożarnej na sygnale. Z ciemności tuż u podnóża wzniesienia, na którym górował zamek książąt pomorskich, wypełzł ogromny dźwig. Po nieznanym terenie poruszał się powoli i ostrożnie. Zbliżył się do skweru, na którym nieruchomo spoczywał wrak pierwszego wagonu. Wokół panował chaos. Samochody mijały się w gwałtownym pędzie. Ci lżej ranni trafiali do taksówek, które z rykiem silnika ruszały w kierunku szpitali. Część była kierowana do szpitala garnizonowego na Piotra Skargi, inne do szpitala na Arkońską. Na Wyszaka zatrzymała się jedna z karetek.
Wyskoczył z niej wysoki mężczyzna w białym czepku na głowie. Gestykulował energicznie, próbując zatrzymać jedną z nadjeżdżających taksówek. Krzyczał, żeby zawracały, żeby nie jechały już na Arkońską, bo brakuje miejsc. Na próżno. Auta mijały go szerokim łukiem i pędziły w kierunku szpitala. Wokół zbierał się coraz większy tłum gapiów. Pomimo zimna i siąpiącego lodowatego deszczu ludzi wciąż przybywało. Po chwili tuż za dźwigiem zaparkował autobus pogotowia technicznego. Wyskoczyło z niego dwóch mężczyzn i wyrzucając z siebie stek przekleństw, próbowało zamontować hak wiszący na kilkunastometrowej stalowej linie. W pewnym momencie wzrok Karola przykuł widok zniszczonych elementów podwozia. Niewielki osmalony otwór, z którego wystawały pogięte rury i metalowe płyty. Ten fragment wagonu wyglądał inaczej niż pozostała część. Franek, spójrz! Wskazał mu dziurę w podwoziu. Kolega powędrował wzrokiem do miejsca, które pokazywał Karol. Za taksówkarzami stanęło trzech mężczyzn. Byli podobnie ubrani. Czarne skórzane płaszcze z wysokim futrzanym kołnierzem. Różnili się nakryciem głowy. Jeden miał kapelusz, dwóch pozostałych berety. To nie mógł być wypadek. Najniższy mówił na tyle głośno, że było go dobrze słychać. Tramwaje tak po prostu nie wypadają z szyn. No. Wyższy kiwał głową. Nie wypadają. Najtęższy zapalił papierosa. Nie zdziwię się, jak się okaże, że jakieś żydowskie parchy maczały w tym swoje brudne łapska. Komentował coraz głośniej niższy. No. Najwyższy ponownie pokiwał głową. Karol z trudem podniósł się i podszedł do mężczyzn. Możecie się łaskawie przesunąć? Objął swoimi ramionami całą trójkę i pchnął w kierunku baszty. Tu się ratuje ludzi. Odwrócił się i splunął na trawę. Stalowa lina się naprężyła. Wagon drgnął. Stój! Karol z wyciągniętą ręką zaczął biec w kierunku kabiny dźwigowego. Tu są ranni! Wskoczył na chodnik i potrącając gapiów, biegł w kierunku dźwigu. Operator zaczął zwijać linę, która trzeszcząc uniosła wagon jakieś pół metra nad ziemię. Pod wagonem poruszyły się ręce. Tam wciąż byli żywi ludzie. W tym samym momencie wagon przyczepiony do stalowej liny tylko z jednej strony zaczął się chwiać. Ciężar był zbyt duży, by lina mogła go unieść. Karola przeszedł dreszcz, gdy usłyszał dźwięk, który mógł oznaczać tylko jedno. Zatrzymał się i wytężył słuch. Był to świst zrywającej się liny i następujący po nim huk przewracającego się wagonu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ulica Rakowiecka 2, Warszawa. 13 grudnia 1967 roku. Do sekretariatu wszedł chudy, łysiejący mężczyzna w ciemnym garniturze, białej koszuli i czarnym krawacie. Poprawił okulary i położył na biurku szarą teczkę. Drżącą dłonią wyciągnął z tylnej kieszeni spodni bawełnianą chusteczkę i przetarł nerwowo czoło. Spokojnie, panie Janie, zwróciła się do niego kobieta siedząca za biurkiem. Będzie dobrze.
Dobrze? W jakim humorze jest dzisiaj, stary?
Skoro pana wezwał, to chyba w nie najlepszym.
Dawaj, Janek, co tam masz?
Mężczyzna rzucił sekretarce błagalne spojrzenie. Sięgnął po teczkę i niepewnym krokiem wszedł do gabinetu. W środku panował półmrok. Ciężkie zielone zasłony skutecznie chroniły pomieszczenie przed porannymi promieniami słońca. Za szerokim rzeźbionym biurkiem siedział niski mężczyzna.
Siadajcie, Borak.
Mężczyzna jeszcze mocniej ścisnął teczkę w dłoni i przycupnął na skraju krzesełka.
Co tam macie?
To jest ta sprawa w Szczecinie.
W twoim Szczecinie?
Minister uśmiechnął się znacząco.
A, ten wypadek tramwajowy.
Tak, tylko że wszystko wskazuje na to, że to nie był wypadek.
Mów.
Z naszej, oczywiście wstępnej analizy wynika, że mogło dojść do dywersji.
Dywersji?
Jakiej kurwa dywersji? Sięgnął po papierośnicę i nie przerywając lektury dokumentów, próbował wyciągnąć papierosa. Od początku uważnie przyglądaliśmy się sprawie. Wyciszaliśmy ją. Wisieliśmy na telefonie od samego rana z towarzyszami z Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, publikacji i widowisk w Szczecinie. Zatrzymaliśmy 3 teksty. 1 w Głosie Szczecińskim i 2 w Wiadomościach Zachodnich. Pozwoliliśmy na 2 krótkie komunikaty. W Polsce zatrzymaliśmy wszystko poza Krakowem. Jedna gazeta się wyrwała. Cenzor był pijany i przepuścił. Zmieniliśmy go. Artykuł nie był groźny, ale... Ale nie było to przypadkowe. Raczej inspirowane odgórnie. Nie wiem jak wysoko, ale bez służb nie można było tego przeprowadzić. Co jeszcze? Teksty, które zatrzymaliśmy, sugerowały, że odpowiedzialnymi za katastrofę są władze Szczecina. Przy okazji oskarżały również Żydów o sabotaż. No i co z tego? Żydy do wszystkiego są zdolne w tym kraju. I że partia nic z tym nie robi. Nasz ekspert do spraw syjonizmu, towarzysz Tadeusz Walichnowski, twierdzi, że to może być akcja jakiejś organizacji żydowskiej, która chce sprowokować zmianę władzy. A w Szczecinie jest Walaszek. A to przecież nasz, znaczy towarzysza ministra człowiek. Mężczyzna podniósł głowę i spojrzał wymownie na siedzącego przed nim. Ten wstał i zaciągnął się mocno papierosem. Czerwony żar rozświetlił pomieszczenie. Mężczyzna chwycił za słuchawkę telefonu. Połącz mnie z Walaszkiem ze Szczecina. Ja bym uważał. Siedzący na krześle czuł się coraz pewniej. Nie wiemy, co się tam dzieje. Nie mamy pojęcia, co tam się stało, ani komu możemy zaufać. Dobra, to co wiemy? Mężczyzna otworzył teczkę i zaczął czytać. Oficjalnie śledztwo idzie w kierunku przepalenia połączenia elektromagnetycznego między silnikami, co spowodowało awarię hamulców, ale w każdym momencie może to pójść w inną stronę. Wagony przyholowano do warsztatów na ulicy Klonowica, zamknięto w specjalnych kabinach i zaplombowano. Pilnują ich milicjanci. SB przesłuchuje motorniczą, pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i świadków. Ze wstępnych raportów wynika, że sprawdzają, czy ludzie czegoś dziwnego nie zauważyli. Z wagonami mogą zrobić wszystko. Kilku świadków wciąż szukają. Kogo? Taksówkarzy i pielęgniarki oraz ludzi, którzy pomagali w akcji ratowniczej. Musimy znaleźć ich pierwsi. Minister usiadł. Co proponujesz? Zgasił niedopalonego papierosa w kryształowej popielnicy. Ministerstwo Gospodarki Komunalnej powołało jakąś komisję. Do Szczecina pojechał minister Majewski. Wiedzą, że nie mogą formalnie oświadczyć, że doszło do dywersji. To mogłoby zmieść nie tylko nas, ale i cały komitet centralny. Na razie pada niewielki deszcz, ale te czarne chmury mogą przynieść burzę. Polują na nas. Jeżeli się okaże, że to była dywersja, dojdą do wniosku, że mogą się posunąć do wszystkiego. Musimy się dowiedzieć, jaka jest prawda. Jak mamy się dowiedzieć, skoro nie możemy tam nikomu ufać? Minister schował twarz w dłoniach. Pamięta, towarzysz, sprawę sekty ze wzgórza Kupały? Jakże mógłbym zapomnieć? To był najlepszy tajny raport, który przeczytałem od czasów sprawy Kalksztajna. Kiedy to było? 7 lat temu? Niemal dokładnie przed 10 laty. Śledztwo dotyczyło wielu ważnych towarzyszy ze Szczecina. Delikatna sprawa. Ostatecznie rozwiązał ją specjalny zespół działający w konspiracji. A tak, tak. Jakiś Litwin z pochodzenia i ta Romanowska z Gdańska. Dobra komunistka. Minister podniósł się i zaczął chodzić wokół biurka. Tak, Galant. Agne Galant i Barbara Romanowska. Towarzyszu ministrze. Myślisz, że można temu Galantowi zaufać? Słyszałem, że chleje. Zawsze chlał. Co nie zmienia faktu, że śledztwo poprowadzi uczciwie. Jest najlepszy. Czy można mu zaufać? Nie. Dlatego powinniśmy wzmocnić zespół naszym człowiekiem. Mam już nawet kogoś na myśli. Minister odwrócił się i spojrzał na Jana. Chyba nie myślisz o... Tak, Jestem przekonany, że to będzie właściwy wybór.
Tylko, że to jest Żydówka.
No właśnie. W oczach Boraka pojawił się błysk.
Dobrze, ty decydujesz. Reszta zespołu ta sama?
Tak.
No, poza jednym.
No tak.
Przygotuj wszystko. Sprawa z klauzulą ściśle tajne. Wiemy o niej tylko my.
Na biurku zadzwonił telefon.
Działaj. Codziennie chcę widzieć raport. A, jeszcze jedno. Nie mów jej wszystkiego.
Urzędnik uśmiechnął się znacząco. Minister kiwnął dłonią. Jan wstał. Nie był to już ten sam człowiek, który kilkanaście minut temu czekał na audiencję u ministra. Szedł teraz wyprostowany, pewny siebie, a w kąciku ust igrał mu uśmiech. Minister podszedł do telefonu i podniósł słuchawkę.
Servus, Antoni. Mietek Moczar z tej strony. Jest sprawa.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.